Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, w studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan Jerzy wrócił prosto, można powiedzieć, no tydzień już minął, no ale prawie, że z Kuby. Ale zanim porozmawiamy o tym, jakie pojazdy jeżdżą na tej wspaniałej wyspie, to muszę się panu do czegoś przyznać, bo wstyd mi jest olbrzymi. Dwa odcinki temu powiedziałem, że Bugatti to włoskie samochody.
No bo nazwisko pana zmyliło. Francuskie.
Nazwa, tak, oczywiście, że francuskie. Słusznie tak. Jeden ze słuchaczy wysłał do mnie maila i powiedział, że gdzie tam przecież te, to nie włoskie, tylko
Maserati
francuskie.
Maserati są włoskie.
Tak, oczywiście, piękne samochody, wspaniałe logo, mm-hmm. Moim zdaniem.
No Włosi w ogóle poza Fiatem.
Poza Fiatem.
Nie będę się na ten temat wypowiadał, już parę razy mówiłem.
Więc oczywiście, jak najbardziej, Bugatti to francuskie sportowe samochody. Przepraszam za tę pomyłkę i dziękuję.
Nie jest pan jedyny, panie Krzysztofie, bo wiele osób tak myśli.
Domyślam się, ale nie wypada po prostu mówić nieprawdy. Więc bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Kuba. Pan Jerzy był na wyprawie wspaniałej. Kuba, oczywiście samochody nie kubańskie.
Nie, kubański w ogóle nie ma samochodów, chyba mi się wydaje, że nie było takiego. Chyba, że sami sobie... No właściwie nie, inaczej. Te samochody amerykańskie, które były amerykańskimi, teraz są kubańskimi, dlatego że oryginału w nich niewiele. Rzeczywiście na Kubie są trzy rodzaje samochodów. To znaczy samochody te właśnie sprzed 1961 roku, czyli to są samochody, które zarekwirował w pewnym sensie Fidel Castro, choć nie do końca, dlatego że on ich nie zabrał de facto, tylko po prostu nie pozwolił ich wywieźć. Amerykanie, którzy mieli swoje posiadłości, swoje domostwa jakieś tam na Kubie, gdy opuszczali Kubę, mogli zabrać ze sobą bardzo niewiele rzeczy, a z pewnością nie mogli zabrać samochodu. Zatem zostawiali je albo rodzinie, albo bliskim znajomym i w ten sposób te samochody stały się prywatnymi i praktycznie dzisiaj są jedynymi prywatnymi samochodami na Kubie. Pozostałe to są samochody państwowe. Drugi rzut samochodów to są te samochody z krajów RWPG z okresu powiedzmy lat 70. czy lat 80. Tam przeważają Łady i Moskwicze. Nawet byłem zdziwiony, że Moskwiczy jest chyba nawet więcej niż Ład. U nas w Polsce Moskwiczy było stosunkowo niewiele.
Bo my mieliśmy swoje.
Ale mieliśmy Łady, Ład było dużo, a Moskwiczy nie. Natomiast tam Moskwiczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale są też Fiaty 126P, są też parę widziałem Fiatu 125P, z tym, że polskie samochody są w Hawanie bądź w jakichś większych miastach. Natomiast na prowincji tych polskich maluchów właściwie nie widać. No i trzeci rzut to samochody współczesne, z tym, że współczesne w rozumieniu Kubańczyka to są samochody zbudowane po 2000 roku, powiedzmy, czyli te, które mają dzisiaj 18-19 lat, to też są samochody współczesne.
Wiele starsze niż te, które u nas jeżdżą, to nie są przecież.
Nie są, rzeczywiście. I te samochody oczywiście wszystkie, bo jeszcze te Łady, powiedzmy, czasami trafiają się prywatne, maluchy są prywatne, tak. Natomiast te po 2000 roku zbudowane są to absolutnie samochody państwowe, w różnym stanie, czasami lepszym, czasami gorszym. Natomiast te amerykańskie, te stare samochody też można podzielić na dwie grupy. Mhm. To znaczy samochody jeżdżące na taksówkach, które są zadbane jak spod igły.
Żółte?
Nie. Kubańczycy nie raczej... Mhm. Taksówki mają żółte, tak, ale te nowe. Natomiast stare są w różnych kolorach. Różowe, seledynowe, różne, przeróżne. Wyglądają pięknie rzeczywiście, z tym, że dla kolekcjonerów to by było spore rozczarowanie, bo tam niewiele jest oryginału, tylko ta zewnętrzna blacha, powiedzmy, jest oryginalna. Natomiast drugi rzut tych starych samochodów to są samochody, z których korzystają Kubańczycy w formie użytkowej. Po prostu wożą nimi kartofle, jakieś tam różne inne rzeczy, żerdzie, nie żerdzie. No, po prostu i pasażerów po 8 osób tam wchodzi i oni o te samochody dbają tylko w takim aspekcie, żeby te samochody jeździły. Natomiast jak on będzie wyglądał ten samochód, to za bardzo Kubańczyka nie interesuje. On musi jeździć. Więc one są wizualnie w koszmarnym stanie, bardzo źle wyglądają. Tapicerka porysowana, poniszczona, pod sufitki czasami wręcz nie ma. Coś tam, ta kolumna kierownicy nawet na drut, mam zdjęcie, na drut spięta, ściągnięta, jako żeby to się trzymało, wszystko kupy. Te samochody fatalnie wyglądają, ale jeżdżą. Z tym, że na Kubie są instytucje, firmy, które zajmują się produkcją szyb do tych samochodów, produkcją kloszy do tych samochodów. Takie
a części mechanicznych?
Proszę pana, od tego są stare pralki, od tego są jakieś stare odkurzacze, czyli są.
Tak mówi pan, że te poniszczone są samochody jak najbardziej, no ale nieraz już mówiliśmy, że współczesne samochody, czegoś im brakuje. Nazwaliśmy to tak...
Duszy.
Tak, obiegowo dusze. A te samochody stare, amerykańskie, no to...
Tak, ale
zgodzimy,
ja bardziej się zatrzymywałem, bo ja dużo zdjęć porobiłem tych samochodów. Bardziej mnie interesowały właśnie te samochody na prowincji stare sprzed 60. roku, używane przez Kubańczyków, które są oryginalne, bo Kubańczykowi nie zależy, że jak coś się wytrze, kierownica się wytrze, żeby ją zmienić na nową. Natomiast no serce się kraje, jak się patrzy na Forda z 58 roku, powiedzmy, i widzimy tam kierownicę od Peugeota. No to koszmarnie wygląda. Od współczesnego Peugeota oczywiście, więc ja na to wręcz patrzeć nie mogłem.
No ale może już tak wytarta, że nic tam nie zostało, więc trzeba było wymienić z tego, co...
Panie Krzysztofie, musiało zostać, bo te stare samochody na prowincji mają te wytarte kierownice i wyglądają one...
Ale tego nikt nie oddaje.
Dla laika koszmarnie, a dla mnie wyglądają pięknie.
A no właśnie, to może Kubańczycy, którzy trzymają te samochody, też trochę tak podchodzą, że jednak oryginał to oryginał.
Nie, po prostu skoro dopóki działa, to nie będą wymieniać na tej zasadzie.
A dużo w ogóle jest samochodów na Kubie?
Mniej więcej pół na pół, jeśli chodzi o na prowincji. Połowę samochodów, połowę bryczki końskie z konikami. Także ruch mały, bardzo mały. Samochodów jest mało, dlatego że one mało jeżdżą stosunkowo. Taksówkarze jeżdżą, ale benzyna dla Kubańczyka jest potwornie droga. Pensja Kubańczyka to jest tam oficjalnie 30, powiedzmy, z tymi bokami, to tam ma $50, a benzyna kosztuje $1.20. Więc Kubańczyk nie może sobie tak po prostu pozwolić. A jeszcze jak mu samochód pali 20 litrów, bo no te tak. Amerykańcy potrafią oczywiście tak palić, to niech pan sobie wyobrazi. To taki Kubańczyk ile może tej benzyny kupić? $1.20, to on kupi 40 litrów, to mu starczy na 200 kilometrów. Polak przejedzie 10 000 na jednej pensji kilometrów, a Kubańczyk przejedzie dużo mniej, 200 kilometrów, więc nic dziwnego, że ten ruch samochodowy jest niewielki. Kubańczycy są popularne tam skutery elektryczne. Mhm. Więcej dużo niż u nas. To mi się podobało bardzo. I Kubańczycy na nich jeżdżą, ale to dlaczego? Dlatego, że on wtedy nie potrzebuje benzyny. Załaduje się tam w firmie, przyjdzie na 7 do roboty i tak tej robocie nic nie robi, to podłączy ten skuter do prądu i będzie jechał. No, no. Kubański naród jest przesympatyczny, kapitalni ludzie, zawsze optymiści. Dla Polaka szklanka jest do połowy pusta, dla Kubańczyka do połowy pełna.
A nawet się przelewa.
Tak. I są zadowoleni to, co my narzekamy na przykład na drogi, co jest bluźnierstwem w moim mniemaniu, że słyszę takie zdania, że polskie drogi to trzeci świat. No więc to są
ludzie... A już chyba coraz mniej.
A są tacy, co jeżdżą, wie pan, do Francji, do Anglii, nigdzie więcej nosa nie
wyczerli
w Niemczech i będą narzekać. Natomiast
zawsze będą osoby, którym będzie za mało
ja
i źle.
Ja mówię, my mamy lepsze drogi niż średnia europejska. Mm. Mamy lepsze niż średnia europejska. Dużo jeżdżę, proszę państwa, i wiem. Natomiast europejskie drogi są najlepsze na świecie, bo mamy, Europa Zachodnia ma lepsze drogi, powiedzmy, niż Stany Zjednoczone. Tak. Nie mówię o tych autostradach sześciopasmowych, ale w ogóle tak ogólnie drogi boczne, no Europa po prostu ma te drogi lepsze, więc my jesteśmy wyżej niż przeciętna na najwyższej półce. Więc nie można narzekać aż tak bardzo na nasze drogi, bo nie są złe, po prostu nie są złe.
Ja Europa jeździłem. Też jest najbezpieczniejszym kontynentem, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Ale to inna sprawa. Jeszcze do Kuby. Taki największy smaczek, rarytas, jaki pan znalazł na Kubie, jeżeli chodzi o samochody.
O samochody? Tak. A, no znalazłem samochód, który był, powiedzmy, albo nie, co innego powiem, bo znalazłem samochód dla kobiet, który był produkowany dla kobiet, ale już o tym mówiłem gdzieś w jakiejś innej audycji, więc nie chcę się powtarzać, ale co innego chciałbym powiedzieć. Otóż, w jaki sposób radzą sobie Kubańczycy w tych starych samochodach z zapadającymi się siedzeniami? Mm-hmm. Otóż przednie siedzenia, jak państwo wiecie, w starych samochodach to nie były fotele, tylko to były takie kanapy. Długie kanapy. I te kanapy są zaprojektowane, że wytrzymają 5, 8 czy 10 lat, tak. Ale nie zaprojektowane, żeby wytrzymały 60 lat i te kanapy zwyczajnie się rozkładają, można powiedzieć, prawda? No, oparcie się przesuwa do tyłu. Jak sobie radzą Kubańczycy? Otóż każdy Kubańczyk bierze jakąś taką długi metalowy pręt, często jest to karnisz od zasłony i ten pręt montuje chamsko wiercąc w słupkach bocznych wiertarką otwory, montuje pomiędzy lewym a prawym słupkiem środkowym. Dzięki temu te oparcie przedniego siedzenia po prostu opiera się. No, jak ja to spojrzałem i zobaczyłem w takim starym samochodzie, tak chamsko i takie wielkie śruby tam wsadzone, tak to obrzydliwie wyglądało. No ale on mówił, no tłumaczy mi, że dzięki temu on się może i pokazuje mi, jak on się może bujać na tym fotelu i ten fotel mu się nie złoży, a wcześniej mówi, że nie dało rady tak się bujać. No, ja to strasznie przeżyłem, bardzo się denerwowała, a żona mnie uspokajała, no nie mogłem na to patrzeć.
No dobrze, a ten samochód dla kobiet?
Proszę pana, były takie samochody, które zaprojektowano w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy LaFemme się nazywał, kiedy stwierdzono, że kobiety coraz więcej mają do powiedzenia w rynku motoryzacyjnym. I okazało się, że można by było zaprojektować taki samochód. To był samochód, który przeważnie był w kolorze różowym. Tam w samochodzie była dodatkowo jeszcze w wyposażeniu parasolka, torebka w tylnym siedzeniu. Po prawej stronie, tam gdzie pasażer, to było miejsce na torebkę. Tam była szminka, nie szminka, różne takie puderniczka, lusterko i tak dalej. Na tyłach siedzenia, na tylnej ściance siedzenia kierowcy była z kolei parasolka. płaszcz, czapka, płaszcz przeciwdeszczowy, piękne rzeczy. I ja tego samochodu nigdy w Europie nie widziałem. Uważam, że nigdy nie zobaczę. Ja go zobaczyłem na Kubie, tylko że przeraziłem się, jak ja zobaczyłem, że on z tyłu już nie ma tego wyposażenia kobiecego. Niewiele zostało z tych elementów takich eleganckich, kobiecych. Natomiast z tyłu tam jakieś żerdzi przewoził. Brudny, tak, no jak, tak jak chlebik ten samochód z tyłu wyglądał. Ale to był właśnie jedyny lafem, którego ja widziałem.
Żeby nie przedłużać bodu Kuby, będziemy wracać, myślę, niejednokrotnie przy rozmowie o głównie amerykańskiej motoryzacji Stanów Zjednoczonych, to jest też Stanów Zjednoczonych, ale też przy okazji polskiej, tak jak zresztą pan Jerzy powiedział, maluszków, to tam jeszcze jeździ sporo.
Polakito są nazywane.
Polakito.
Tak, Polaczek.
Czyli znani jesteśmy tam z Malucha i Jana Pawła II?
Tak, z Jana Pawła, absolutnie dobrze pan trafił. Tak, ja zwiedzałem sobie różne takie miejsca, to często właśnie jak mówiłem, że jestem... Ja oczywiście na tej Kubie nie jeździłem z wycieczką za dużo, bo ja nie przepadam za oglądaniem jakichś takich rzeczy, które są pod turystów zrobione. Natomiast ja od razu urywałem się w jakieś dzielnice, gdzie nie ma w ogóle turystów, rozmawiałem, oglądałem. Po prostu interesowała mnie ta etnografia, to życie Kubańczyków i wszędzie, gdzie mówiłem, że jestem z Polski, zawsze było to podparcie, nie z mojej strony, tylko podparcie ze strony Kubańczyka tą wzmianką o Janie Pawle II.
Ale maluchy też kojarzą z Polską?
Tak. No,
czy bardziej ja nazywa... światem?
Nie, absolutnie nie światem. Polakito. On się nazywa Polakito, więc siłą rzeczy muszą kojarzyć z Polską.
No świetnie, dobrze. A propos właśnie Fiata i Włoch bardziej. Przez ostatnie dwa odcinki właśnie o marce Fiata rozmawialiśmy. Jak to wyglądało w czasie II wojny światowej i zaraz po II wojnie światowej, no ale włoska motoryzacja nie stała, choć głównie oczywiście Fiatem, ale jednak też miała, były inne marki. Tak jak powiedziałem, już nie będę nic o Bugatti mówił, ale było Ferrari i wcześniej, jeszcze musimy powiedzieć o innej, bardzo znanej moim zdaniem marce włoskiej, to Alfa Romeo, która początki wywodziły się przed II wojną światową, a z Ferrari... duże powiązanie było z Enzo Ferrari.
Było powiązanie, zaraz o tym powiemy. Tak, rzeczywiście. My chyba w ogóle mówiliśmy już o Alfa Romeo z racji tego,
tak,
że mówiliśmy o okresie
przedwojennym.
Tak, tylko pokrótce przypomnę, że przedsiębiorstwo pojawiło się gdzieś na początku XX wieku, to był chyba 1910 rok, ale to nie było żadne Alfa Romeo, tylko to było przedsiębiorstwo sprzedające samochody Durak, takie średniaki na poziomie europejskim, ani niczym się nie wyróżniające, ani nie odstające w dół od przeciętnego samochodu w Europie w tym czasie. I to przedsiębiorstwo funkcjonowało na początku tam od 1910 roku, potem zamieniło się w spółkę i później zaczęło produkować samochody pod nazwą Alfa, ponieważ Durak wycofał się z tego przedsiębiorstwa, zakupiło je kilku tam jakichś przemysłowców, jakichś panów w garniturach i wówczas stwierdzili, że trzeba dać nowe logo. Zostało dane logo, ten krzyż mediolański, prawda, biały krzyż, czerwony krzyż na białym tle i wąż połykający,
tak,
prawda, to jest herb rodu Visconti, a Visconti taki arystokratyczny ród, który rządził Mediolanem, no, najważniejszy ród Mediolanu.
I tak zostało do dziś.
Tak zostało do dzisiaj. I oni produkowali samochód 24 HP, wtedy to oznakowanie, też mówiliśmy o symbolice samochodów w pierwszej wojnie, Alfa preferowała ten styl oznaczania według mocy silnika, czyli 24.
I trzeba powiedzieć, że od początku praktycznie oni byli nastawieni jednak na pojazdy wyścigowe.
Tak. Oni zawsze tutaj, oczywiście, bo te 24 HP to był silnik tutaj, najlepszy dowód. Otóż 24 konie mechaniczne to tyle samo, co miał Maluch w latach powiedzmy 70., prawda? Tylko, że Maluch był znacznie lżejszym samochodem i Maluch osiągał chyba 100 czy 105 km na godzinę i ta Alfa też osiągała 105 km na godzinę.
Tyle, że 50 lat wcześniej.
Tyle, żeby ktoś mógł powiedzieć, że to nie ma znaczenia, bo konie są końmi i tak dalej, ale nieprawda, ma duże znaczenie, bo w tamtych czasach zwracano uwagę na to, żeby samochód miał takie przełożenia, żeby lepiej sobie radził w terenie. Nie prędkość maksymalna, tylko lepsze przełożenia te
bo
niżej.
Nie było dróg.
Tak, bo nie było dróg. Zatem od razu widać, że Alfa nastawiała się nie na teren, tylko Alfa nastawiała się na większe prędkości. I silnik 24-konny osiągał 105 km na godzinę przy większej masie niż Fiata 126P. Ich zbudowano tam około 700 sztuk, potem była wojna i w czasie wojny zaczęto robić sprzęt dla wojska. Z dnia na dzień, dlatego, że taki przyszedł po prostu nakaz i zaczęto. Zresztą ten nakaz...
Zresztą Alfa Romeo została przejęta przez państwową spółkę z nocy.
Ale to trochę później, to chyba w latach 30 dopiero. Natomiast w 18 kupił tę spółkę Mikołaj Romeo, prawda? Ładnie się nazywał Mikołaj Romeo. Nikola Romeo. I zaczął on składać najpierw te stare samochody. Dlaczego? Bo tak jak ja powiedziałem, ten samochód 24 HP nie był produkowany systemem taśmowym. Wtedy produkowano tak, oddzielna komórka budowała silniki, oddzielna komórka budowała nadwozie i oddzielna komórka budowała podwozia. Tak. I one działały niezależnie, wobec tego nie zawsze pokrywały się z prędkością tej produkcji. Okazało się, że gdy wybuchła wojna, gdy przyszedł ten nakaz budowania sprzętu wojskowego, to na terenie fabryki znajdowało się jeszcze około 100 zatętych sztuk, to znaczy 100 sztuk podwozia, które to podwozia zapieczętowano, zamknięto, gdzieś tam w ukryciu umieszczono w jakimś ciemnej hali i żeby tylko o nich zapomnieć, chociaż wszyscy, parę osób wiedziało o tym i po wojnie to po prostu odpieczętowano i do tego dorobiono dalsze części samochodu, więc można powiedzieć, że początkowo Romeo składał stare, potem już zaczął budować nowe samochody i one właśnie nazywały się już nie Alfa, tylko nazywały się Alfa Romeo, bo Alfa, skąd jest ta nazwa Alfa? Anonima Lombarda Fabrica Automobili, jeżeli źle akcentuję, przepraszam, nie znam włoskiego, w każdym bądź razie to są pierwsze litery składają się na słowo Alfa, Anonima Lombarda Fabrica Automobili.
Czyli z nazwy fabryki połączenie tak. Z właścicielem nowym.
Tak,
czyli...
i wyszła przepiękna nazwa, bo
z
uważam,
Mikołajem Romeo.
Tak jak pan mówi, że Bugatti, nie, Maserati, że ma bardzo ładne logo.
Proszę uważać.
A ja mówię teraz nie o produkcji danego państwa, tylko mówię o logo. Że pan mówi o Maserati ma logo, tak ja uważam, że chyba najładniejszą, najlepiej brzmiącą nazwą jest właśnie Alfa Romeo.
Alfa Romeo, pięknie bardzo ładnie. No ja będę przystawiać przy swoim Aston Martin, mi się podoba już. Dobrze, w czasie II wojny światowej oczywiście produkcja dla potrzeb wojskowych.
Tak, ale przed wojną zdarzyło się coś bardzo ważnego i tutaj chciałbym właśnie powiedzieć. Otóż tak, czterolistną koniczynę, bo z Alfą Romeo kojarzy się czterolista koniczyna. W 23 roku ona się pojawiła, bo jeden z kierowców po prostu, który wygrał wyścig, jako swój taki, no jak to się nazywa, taki, co przynosi szczęście, taki amulecik?
Nie, amulet, nie, może być, tak.
No. Zawsze malował tę czterolistną koniczynkę i on namówił cały zespół, żeby wszyscy ją mieli i ten zespół się zgodził, a w zespole był niejaki pan, który nazywał się Enzo Ferrari, tak. Który
dość popularna osoba później.
Dość popularna osoba. Może nawet niektórzy słyszeli to nazwisko dzisiaj.
A jeżeli nie, to na pewno w następnych odcinkach usłyszą.
Tak. I przyjęli to za dobry znak i od tego czasu rzeczywiście Alfa Romeo miała tę czterolistną koniczynkę. Co zresztą uważam za bardzo sympatyczne. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednym samochodzie. Zerknijcie sobie państwo w internecie, bo w 1913 roku, a chyba o tym nie mówiłem, warto jednak, skoro poświęcamy wszystko, całość, historię tej motoryzacji robimy, powstała Alfa Romeo 40 HP aerodynamika. To był niesamowity samochód. Zajrzyjcie sobie państwo w Google'ach, nawet wyklikajcie Alfa Romeo aerodynamika. Był to samochód, gdzie chyba Alfa Romeo, jako pierwsza zdecydowała się budować samochody o kształcie, jak nazwa wskazuje, aerodynamicznym. I to był samochód, który do złudzenia przypominał krople. Normalną krople.
Bardzo opływowy kształt.
Bardzo opływowy, ale co mnie śmieszy, dlaczego o tym mówię, bo sam wygląd samochodu jest wyjątkowy i rzeczywiście warto o nim wspomnieć, ale to, że była kropla, miała taki opływowy kształt, ja rozumiem, ale dlaczego w takim razie oni dali trąbki po bokach tej kropli, które całkowicie niwelowały te...
Lusterka może.
Lusterek wtedy jeszcze nie używano, ale na środku jeszcze były reflektory, proszę pana. Czyli reflektorów nie wtłoczyli w karoselę, tak jak to się robiło od lat 30., od późnych lat 30., czyli tylko dali je oddzielnie, co zupełnie zakłócało całą tę piękną linię wyjątkowego samochodu, jakim była Alfa Romeo aerodynamika.
Mogli na przykład na maskę jakoś te trąbki umieścić. Chyba, że te trąbki to trzeba było wystawić.
No tak, ale to na masce mogły być schowane, no tak jak dzisiaj nawet pod maską, no pod tak. Samochodem. No. Pan mówi, w czasie wojny rzeczywiście była produkcja wojenna, z tym, że Alfa była do tego zmuszona w przeciwieństwie do kilku innych firm na świecie.
No bo tak jak powiedziałem, została całkowicie znacjonalizowana tak, i przejęta.
Tak, jak najbardziej. Natomiast po wojnie z Włochami była taka sprawa, że...
Panie Jerzy, to co po wojnie drugiej, to w następnym odcinku może dobrze, nagramy, bo dobrze. Czas już tego niestety musimy kończyć. Na dzisiaj Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, Krzysztof Woźniak. Kłaniamy się nisko. W przyszłym tygodniu ciąg dalszy historii już na pewno po drugiej wojnie światowej Alfy Romeo. Piękna nazwa, słusznie. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.